Księga Sędziów, czyli już tu widzę, tak, początkowa partia Biblii po Księdze Jozuego. Rzadko czytana księga, dlatego że jest dosyć mocna, że tak powiem, mocna w sensie również krwawa, ale co? Ale to nie jest powód, dla którego powinniśmy omijać jakiekolwiek partie Bożego Słowa. Apostoł Paweł, kiedy żegnał się ze starszymi pastorami Kościoła Efeskiego, powiedział: słuchajcie, nie uchylałem się od zwiastowania wam całej woli Bożej. Czyli nie może być tak, że w Kościele sobie wybieramy najbardziej przytulne, najbardziej ulubione fragmenty Biblii, tylko z nich nauczamy. Odpowiedzialnością Kościoła, pastorów, jest oczywiście nauczać całej woli Bożej. Odpowiedzialnością każdego z nas jest ją poznawać poprzez czytanie Biblii, słuchanie. I dzisiaj przeczytamy jeden werset na początek. Potem będziemy jeszcze do tej księgi wracali, ale tytułem wstępu przeczytamy jeden werset. Księga Sędziów, 3 rozdział i werset 31. To imię, jest tutaj imię pewnego człowieka, który może już tam słyszeliście gdzieś, może w naszym kościele coś się przewinęło też o nim, a na imię miał Szamgar. I teraz posłuchajcie, co zrobił. 31 werset. A po nim, czyli po kolejnych sędziach, tam są wymienieni sędziowie w Izraelu. Mowa jest wcześniej o Ehudzie, Eglonie. I potem nastał czas Szamgara. I słuchajcie, po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Po nim nastał Szamgar, syn Anata, który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na woły. On także wyratował Izraela. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci również za Stary Testament, który jest również księgą chrystocentryczną, który zapowiada przyjście Chrystusa poprzez obrazy, poprzez cienie jego dzieła, poprzez proroctwa. I dziękujemy Ci, Panie, również za Księgę Sędziów, która również zapowiada Ewangelię, która jest Ewangelią w obrazach. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dał nam oczy, które też widzą Twoją chwałę w pismach Starego Przymierza, które pokazują nam właśnie pełnię Ewangelii poprzez postacie, poprzez wydarzenia, które symbolizowały, Panie Jezu, Twoje dzieło. Amen. Pierwsza rzecz jest taka, że Księga Sędziów jest księgą historyczną. Czyli nie jest to opis jakichś mitów hebrajskich. Kiedy czytamy, że Szamgar wybił Filistynów w liczbie 600 mężów, to znaczy, że Szamgar wybił 600 mężów. I teraz, kiedy jest mowa, że wybił ich ościeniem na woły, to powinniśmy wierzyć, że zrobił to za pomocą ościenia na woły. Czyli nasza wiara osadza się na historii. Tak? Już wiele razy to mówiliśmy, kiedy mówimy wspólnie apostolskie credo w tym okresie od Adwentu do czasu wielkanocnego. Mamy apostolskie credo, później mamy nicejsko-konstantynopolitańskie credo, czy wyznanie wiary. I to jest, zobaczcie, sekwencja historycznych wydarzeń. Tak? Wierzymy, że Chrystus urodził się z Marii Panny, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, czyli w konkretnym czasie został wyznany przez konkretną historyczną postać. Zmartwychwstał nie po dwóch, nie po czterech dniach, ale po trzech dniach. Czyli zobaczcie, po kolei czytamy o tym, jak Bóg działał w historii. I kiedy czytamy Stary Testament, mamy to samo. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, czytamy o sześciu dniach stworzenia, czytamy o potopie, czytamy o przejściu przez Morze Czerwone, czytamy o wybiciu 600 Filistynów za pomocą ościenia na woły. Wszystko to są opisy historycznych wydarzeń. Oczywiście nie znaczy to, że każda księga jest księgą historyczną. Mamy na przykład psalmy, które są poezją hebrajską i za pomocą różnych metafor Dawid opisuje też Boże działanie czy Boga. Podobnie jak na przykład Księga Daniela, czy Księga Apokalipsy, Księga Ezechiela, które obfitują też w biblijną symbolikę, literaturę apokaliptyczną, ale tam, gdzie mamy księgi historyczne, czyli Dzieje Apostolskie, Księgę Sędziów, Księgę Samuela, Księgę Rodzaju, tam rzeczywiście nie ma powodów, żeby to jakoś uduchawiać, mówiąc, nie, to jest jakaś tam metafora. Nic z tych rzeczy. I teraz mamy w tym wersecie, to jest właściwie krótki opis, jedno zdanie o tym, co dokonał jeden człowiek o imieniu Szamgar. O Szamgarze wspomina tylko jeszcze później Debora w swojej pieśni. To znajdujemy w 5 rozdziale Księgi Sędziów. Szamgar żył na południu, na terytoriach, które były okupowane przez Filistyńczyków. Był rolnikiem, pracował z wołami. Tak jest przedstawiony w Piśmie Świętym. I teraz pomyślcie, no jest rolnikiem czegoś. Czego pragnie rolnik? No rolnik pragnie tego, co apostoł Paweł napisał w liście do Tesaloniczan. Spokojnego życia, pełniąc swoje obowiązki, pracując własnymi rękoma. Na utrzymanie swoje, na utrzymanie swojej rodziny dla Bożej chwały. To niestety nie było dane Szamgarowi. Najeźdźcy przeszkadzali mu w tym i czasy, w których przyszło mu żyć, należały naprawdę do najciemniejszych w historii Izraela. Księga Sędziów jest naprawdę opisem ciemnych wieków w historii Izraela. Jego odstępstwa od Boga, naprawdę przeczytajcie sobie w domu, dzieją się takie rzeczy, o których nam się w głowie nie mieści. I wtedy Bóg powołuje sędziów w Izraelu, żeby wybawiali lud swój od opresji. Czytamy o tych czasach. Te czasy są opisane również w pieśni Debory, 5 rozdział Księgi Sędziów. Czytamy, że w dniach Szamgara, syna Anata, w dniach Jael, czyli opis kontekstu Księgi Sędziów, ustały karawany, wędrowcy po drogach musieli chodzić krętymi drogami, ustali wieśniacy w Izraelu. Czyli zwróćcie uwagę, to nie jest opis dobrego życia. To jest naprawdę opis życia pod bardzo podłą tyranią. I Filistyńczycy nie tylko grabili lud złodziejskimi ponad miarę podatkami. Nie chodzi o to, że podatki są złe, ale mogą stać się grabieżą, jeżeli stają się wyzyskiem, jeżeli są ściągane ponad miarę. Zabronili wyrobu, zabronili posiadania broni przez Izraelitów, czyli coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. I to miało oczywiście zabezpieczyć ich panowanie, utrwalić ich władzę. I dobrze wiedzieli, że wolny, uzbrojony lud nie tak łatwo rzucić na kolana, jak lud, który jest zastraszony, mówię o Izraelu, który jest zastraszony, który jest bezbronny. Tak? To na moment przenieście to do dzisiejszej sytuacji. Dzisiaj też gdzieś tam się pojawia debata od czasu do czasu na temat posiadania broni, ale wydaje mi się, że tak jest, że często ci, którzy bronią zakazu posiadania broni, wychodzą z założenia, że to nie tyle służy bezpieczeństwu ostatecznie, ile jest to raczej, to się wszystko sprowadza tak naprawdę do ograniczenia wolności i praw obywatelskich. Praw człowieka do na przykład samoobrony. Dzisiaj, zobaczcie, w Starym Testamencie w Izraelu nie było z tym problemu, że lud Boży, pomimo tego, że było wojsko, że Bóg nakazał strzec porządku w ziemi obiecanej, to nie łączyło się z tym, że na przykład Bóg powiedział, to w takim razie zwykli obywatele nie mogą nosić mieczy przy sobie i wychodzić z mieczami na ulicę. Dzisiaj raczej podejście jest takie. Człowiek, który ma współczesny miecz, nie wiem, broń, pistolet, to jest człowiek, który nie jest odpowiedzialny. To jest potencjalny przestępca. Człowiek jest niewolnikiem, którego należy utemperować, bo a nóż przyjdzie mu do głowy zastrzelić drugiego człowieka. I teraz odebranie broni Izraelowi przez Filistynów łączyło się oczywiście z poddaniem Izraela. Łatwiej jest rządzić, łatwiej jest traktować lud jako niewolniczy, jeżeli odbierzemy im prawo do samoobrony, do broni. Chesterton, jeden z filozofów chrześcijańskich, wielkich filozofów chrześcijańskich i teologów, powiedział, że o wiele więcej odwagi na milę kwadratową przypadało w wiekach średnich, kiedy żaden król nie miał stałej armii, za to każdy mężczyzna miał łuk albo miecz. Także zauważcie, że w ludzie Bożym nie było zakazu noszenia mieczy. Kary, które tutaj prawo sankcjonuje, zobaczcie, w Pięcioksięgu Mojżeszowym, w Prawie Bożym, nie ma żadnej, ani jednej kary za to, że ktoś posiadał miecz. Kary dotyczyły niewłaściwego użycia miecza, na przykład w celu zabójstwa. Dlatego Bóg mówi, że karać należy, że odpowiedzialnością państwa jest karanie przestępców, a nie potencjalnych przestępców. Także Bóg dał Izraelowi prawo do noszenia broni, co wynikało nie tyle z ówczesnego nastawienia kontekstu kulturowego. To nie było tak, że no, na tym etapie ja im pozwolę, bo jeszcze są w miarę normalni, ale ci w XXI wieku to są narwańcy. Nie, raczej to zezwolenie na to, że człowiek mógł bronić swój dobytek i rodzinę przed napastnikami, to zezwolenie na noszenie broni w Starym Testamencie wynikało generalnie ze spojrzenia na człowieka, kim jest człowiek. Człowiek jest istotą wolną, człowiek jest istotą odpowiedzialną. I to jest Boże spojrzenie na człowieka. W przypadku Szamgara zakaz noszenia broni, bo on również nie mógł nosić broni, ale ten zakaz noszenia broni na nic się zdał w przypadku Szamgara. Co z tego, że Szamgar nie posiadał miecza? Co z tego, że Szamgar nie posiadał łuku? Miał oścień na woły. I teraz czym był oścień? Oścień był narzędziem używanym do pracy z wołami. Był mniej więcej długi na 2,5 metra i z jednej strony był ostro zakończony. Także ten oścień przypominał raczej taką właśnie wielką dzidę i pewnie to było zaskoczenie dla Filistynów, kiedy jakiś wieśniak, jakiś rolnik poganiający woły nagle zamienił się w wojownika uzbrojonego w 2,5-metrową lancę i po prostu uśmiercał nią wrogów. Nie tylko uśmiercał, to jeżeli czytamy o 600 pobitych Filistyńczykach, to wyglądało naprawdę jak nadziewanie na szaszłyk. I Bóg powołał go do tego zadania, zadania wyzwolenia Izraela, bo tak to się skończyło, to jest podsumowanie, że on wyratował Izraela, ale nie tylko go powołał do tego zadania, wyposażył go w narzędzie i umiejętności do wykonania tego zadania. I tak jest z nami. Jeżeli Bóg ciebie powołuje do różnych zadań, to nie musi być, nie wiem, praca z wołami, praca na roli, jakokolwiek. Każdy z nas ma inne zadania. Ale jeżeli nas powołuje do określonych zadań, to też wyposaża nas w odpowiednie obdarowania i narzędzia. Filistyńczycy mogli naprawdę zabronić wszystkiego, mogli zabronić Szamgarowi noszenia miecza, ale kiedy nadszedł czas Bożego wyzwolenia, byli bezbronni wobec Bożej mocy. Także zwróćcie uwagę, broń, którą uśmiercał Szamgar swoich wrogów, nie była tak naprawdę bronią, to było po prostu jego narzędzie pracy. Szamgar wcale nie był żołnierzem, był po prostu rolnikiem. I teraz zwróćcie uwagę na różnicę między Szamgarem a Filistyńczykami. Szamgar był rolnikiem, który pracował, który pomnażał owoce swojej pracy, który dzielił się owocami swojej pracy z innymi. Po prostu albo się dzielił, albo na drodze jakiejś wymiany handlowej. Filistyńczycy natomiast byli oprawcami, którzy żyli z tego, co zrabowali. I tu zwróćcie uwagę, ta Księga Sędziów pokazuje nam zderzenie dwóch cywilizacji. Cywilizacji pracy i cywilizacji podboju. Cywilizacja pracy właśnie pomnaża dobra poprzez wysiłek, poprzez pracę. Druga cywilizacja podboju gromadzi dobra poprzez rabunek. Pierwsza produkuje i dzieli się, druga podbija i zabiera. Szamgar sieje, modląc się, czeka na deszcz, żeby zebrać plony. Filistyńczycy grabią i łupią. Nie chce im się ani siać, ani modlić o deszcz, a już w żadnym razie nie chcą dzielić się z innymi tym, co sami stworzyli. Są jak pasożyty, które żerują na zdrowej tkance. Są jak ci, którzy tylko wołają daj, daj, nie dając nic w zamian od siebie. I w czasach Szamgara właśnie ta cywilizacja podboju, cywilizacja pasożytnicza była górą. Ta mentalność filistyńska była powszechna. I to oczywiście to nie było też bez winy Izraela, który zamiast służyć Bogu, wolał cudzołożyć duchowo, w duchowy sposób, też z obcymi bogami, oddając się bałwochwalstwu. Także to były złe czasy. Czytamy, ustały karawany, wędrowcy musieli chodzić krętymi drogami, ciemność zdawała się górować nad ciemnością, potomstwo węża uciskało potomstwo kobiety, niewiasty. Także zdawać by się mogło, że jest wszystko stracone, że dobre czasy chwały Izraela minęły bezpowrotnie. I często chyba my tak myślimy. Takie mam wrażenie, że spoglądamy na siebie, spoglądamy na nasze życie, spoglądamy na przeciwności i mówimy, no gdzie są te lepsze, dobre stare czasy. Stare czasy były lepsze niż obecne. I czasami używamy nawet tego stwierdzenia jako wymówki dla naszej bezczynności albo nawet braku nadziei. Kiedyś było lepiej, już to stare czasy dawnej chwały, młodości już nie wrócą. Księga Kaznodziei Salomona ostrzega nas przed takim myśleniem. Salomon mówi, 7 rozdział, 10 werset księdze Koheleta. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo to nie jest mądre pytanie. Tak, raczej korzystaj z obdarowań, które masz. Ciesz się owocami swojej pracy. Pracuj ciężko, ciesz się tym, co Bóg ci daje, a nie żyj jakimiś marzeniami, chodząc z głową w chmurę, a kiedyś to było lepiej. Szamgar nie żył żadnymi sentymentami, jakąś nostalgią do czasów wolności Izraela. Tak? Nie porzucił nadziei. Wiedział, że ciemność nie może pokonać światłości. To jest to, o czym czytamy w Ewangeliach, że światłość świeci w ciemności, ciemność jej nie przemogła. Także miał tą ewangeliczną wiarę. I Pismo Święte wiele razy zachęca nas właśnie do tego, żebyśmy żyli nadzieją, pokrzepieniami płynącymi z Pisma Świętego. W Księdze Zachariasza czytamy takie słowa. Później podniósłszy oczy patrzyłem i oto zobaczyłem cztery rogi. To jest symboliczna wizja przyszłości. Zobaczył cztery rogi. Co one oznaczają? Zapytałem anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział, to są rogi, które przygniotły Judę, Izrael i Jeruzalem. Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników, a kiedy zapytałem, do jakiej pracy oni śpieszą, odpowiedział, tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć. Czyli, mówiąc krótko, Bóg słowami Zachariasza prorokuje, że rzemieślnicy pokonają też te symboliczne rogi. Dokładnie tak jak Szamgar pokonał Filistyńczyków. Ludzie, którzy żyją z pracy, pokonają ludzi, i to nie ogniem i mieczem, ale mocą Ducha Świętego. Bóg używa naszych codziennych czynności, aby Królestwo Boże się poszerzało. Ale krótko mówiąc, ludzie, którzy żyją z pracy, pokonają tych, którzy żyją z rabunku. Pismo obiecuje, że cywilizacja pracy zatriumfuje nad szatańską cywilizacją podboju. I to widzimy właśnie na przykładzie Szamgara. W tej samej księdze czytamy o innej też bohaterce wiary, o imieniu Jael, która zajmowała się domem. I teraz zobaczcie, co zrobiła. Księga Sędziów, 4 rozdział, 21 werset. Mamy historię znowu bezbożnego Sysery, który ucieka przed Izraelitami. I w pewnym momencie Jael, właśnie ta gospodyni domowa, wchodzi do namiotu, gdzie śpi Sysera. I teraz uważajcie na wasze wrażliwe uszy. 21 werset. Potem wzięła Jael, żona Hebera, palik od namiotu. Następnie chwyciła do ręki młot. Podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń, aż utkwił w ziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmęczony. I tak zginął. Wzięła palik do namiotu, młot, podeszła do niego cicho, wbiła palik w jego dłoń, aż utkwił w ziemi. Wzięła narzędzie pracy, którym pewnie posługiwała się niejednokrotnie. Tak zwykła kobieta, która posługiwała się pewnie tym młotem na co dzień, wbijała paliki od namiotu w ziemię i użyła swojej umiejętności, żeby znów pokonać wroga Bożego, wroga Bożego ludu. I takie teksty mogą nas oburzać, takie teksty mogą powodować jakieś skrzywienie twarzy, zakrycie oczu rękoma, ale nie bez przyczyny znajdują się one w Piśmie Świętym. Dlaczego? Dlatego, że Jael jest obrazem Chrystusa. Robi dokładnie to, co Chrystus zrobił z łbem węża. Roztrzaskał go, można powiedzieć, zgodnie z zapowiedzią z Księgi Rodzaju, kiedy w 3 rozdziale, 15 wersecie czytamy o potomku kobiety, potomku Ewy, o Chrystusie, który będzie ukąszony w piętę, ale zdepcze łeb węża. I to się dokonało. To się dokonało poprzez krzyż i chwalebne zmartwychwstanie. Jael jest obrazem Chrystusa, który niszczy moc diabła, podobnie jak Szamgar jest obrazem Chrystusa, który niszczy wrogów Ewangelii, przede wszystkim diabła, i przynosi wyzwolenie. I to nie tylko w sensie, czy nie głównie polityczne wyzwolenie, przede wszystkim wyzwolenie duchowe od grzechu, śmierci, zniewoleń i tak dalej. Także zwróćcie uwagę, już samo to pokazuje nam, jak bardzo chrystocentryczny jest Stary Testament. Stary Testament to jest chrześcijańska księga, która mówi o Chrystusie, zapowiadając Jego dzieło przed czasami jeszcze Jego narodzin. Apostołowie po tym jak Chrystus zmartwychwstał, początkowo Go nie poznawali. I czytamy, że w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, Chrystus po kolei zaczął im wyjaśniać, co o Nim było napisane u proroków, Mojżesza, w psalmach, w całym Starym Testamencie. Otwierał im oczy na to, żeby mogli widzieć Chrystusa w pismach Starego Przymierza. Coś, co również dla nas może dzisiaj jest trudne. Myślimy, że Stary Testament to jest jakaś taka krwawa księga. Nie, to jest księga chrześcijańska. To jest księga dla nas. To jest księga, która ma pisma kanoniczne dla Kościoła. I zwróćcie uwagę, Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 44 werset. Potem rzekł do nich, czyli już ukazuje się Chrystus uczniom po zmartwychwstaniu i mówi: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie. I teraz gdzie? W zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I otwierał im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I to jest klucz do zrozumienia Starego Testamentu. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, kiedy czytamy historię Szamgar, kiedy czytamy historię Jael, jakąkolwiek Księgę Starego Testamentu, pytanie do zrozumienia Starego Testamentu brzmi: czego uczy mnie to na temat mojego Pana, Jezusa Chrystusa? Czego dana księga, dany fragment uczy mnie na temat dzieła Chrystusa? To jest klucz do zrozumienia Starego Testamentu. I powinniśmy widzieć, tak, Chrystusa również w pismach mojżeszowych, psalmach prorockich i tak dalej. Co łączy historię Jael, która niszczy, zabija Syserę, z historią Szamgara, który niszczy Filistyńczyków ościeniem nawoły? Mianowicie to, że również Jael, tak jak Szamgar, używa narzędzi codziennego użytku do triumfu nad Bożymi wrogami. Czyli wiedziała, jak należy posługiwać się młotem, jak się wbija śledzie od namiotu, dlatego wbicie śledzia w czaszkę Sysery nie stanowiło dla niej żadnego problemu. I słuchajcie, pomimo tego, że to jest może takie dla nas ostry fragment, to tak naprawdę powinien stanowić dla nas zachętę w tym, że Bóg używa naszych codziennych narzędzi i naszych codziennych zajęć, naszych codziennych umiejętności, żeby Jego Królestwo się poszerzało. Czynność zupełnie niepozorna, byśmy powiedzieli mało duchowa, jakim jest wbijanie palika do namiotu. Tak niektórzy powiedzieli, co ja będę zajmował się wbijaniem palików, uczył się, jak to się robi w ziemię, skoro jest w tym czasie spotkanie biblijne. Ja wolę się uduchowić, ja wolę służyć Panu, więc pójdę teraz na studium biblijne, zamiast odłożę teraz na bok moją pracę, bo to jest takie mało duchowe. Co to ma wspólnego z Bożym Królestwem? Co ma wspólnego z Bożym Królestwem praca z ościeniem nawoły? A jednak zobaczcie, Bóg używa tych rzeczy, tych narzędzi, umiejętności do obsługiwania się nimi do naprawdę wielkich rzeczy. Także nie myślmy, że nasze codzienne czynności są jakoś mało duchowe. Twoja umiejętność, nie wiem, programowania, projektowania, planowania, cokolwiek, uczenia, zarządzania supermarketem. Nie myślmy, że to są jakoś mało znaczące albo nieduchowe czynności. Bóg używa naszych codziennych narzędzi i umiejętności, żeby zmieniać świat. Jael, Szamgar, Dawid do czasu może myśleli, że paliki, ościenie, jakaś proca to są jakieś naprawdę nużące czynności, mało atrakcyjne, mało przydatne. Ja bym chciał być takim mężem Bożym, który tam, nie wiem, głosi kazania na stadionach i zwabia tysiące ludzi. Czasami myślimy podobnie, że to jest takie mało duchowe, ale zobaczcie, tak nie jest. Shamgar i Jael dokonali wielkich rzeczy i są one utrwalone na kartach Pisma Świętego, bo wcześniej byli wierni w swoich powołaniach i umiejętnościach. Pomyślcie jeszcze o Dawidzie na przykład. Pasterz, który poszedł walczyć z Goliatem, miał w ręku kij i proce. W pasterskiej torbie miał, czytamy, 5 kamieni. I na widok Dawida i jego narzędzi, jego tak zwanej broni, Goliat naprawdę poczuł się dotknięty. Powiedział, co ty, jestem psem, że ty idziesz do mnie z kijem? Ja tu chcę walczyć z jakimś wojownikiem. I wiecie, gdzie wylądował kamień puszczony z procy Dawida. Rozłupał czaszkę Goliata dokładnie tam, gdzie kończył się jego hełm. I naprawdę, moglibyśmy wymieniać wiele osób z Biblii, które są oderwane od pracy i przy pomocy narzędzi swojej pracy niszczą Bożych wrogów, czyli zapowiadają dzieła Chrystusa, które niszczy diabła i stają się bohaterami wiary. Może jeszcze jeden przykład z Księgi Sędziów, skoro jesteśmy przy niej. Znowu jeszcze jeden mocny fragment, ale też dobrze ilustruje to, o czym mówimy. Księga Sędziów 9:50. Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je. Ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety, wszyscy obywatele miasta i zamknąwszy ją ze sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha, czyli był to niegodziwy człowiek, i roztrzaskała mu czaszkę. Wtedy on przywołał śpiesznie swojego giermka i rzekł do niego, dobądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Kobieta uciekała, była w baszcie, Abimelech nacierał na tą basztę, zabrała górne koło od żaren, które wypadło z jej rąk i akurat tak się złożyło, że w Bożej opatrzności to narzędzie roztrzaskało czaszkę Abimelechowi. Czyli znowu kolejne narzędzie pracy, które niszczy wroga Bożego ludu. Teraz znowu pomyślcie, do czego Bóg nam mówi o takich mocnych rzeczach. To nam pokazuje, że Bóg czasami działa w dziwny sposób, w taki sposób zaskakujący, szczególnie dla wrogów. A czyni to, żeby nam pokazać, że On jest Panem historii, że On troszczy się o swój lud, a my mamy być wierni w naszych powołaniach, w tym naszym wbijaniu palików w ziemię, w tym naszym oraniu pola, ościeniem i tak dalej. Bez względu na to, czy narzędziem twojej pracy jest komputer, nie wiem, szminka, nożyczki, samochód, książka, namiot, młotek, cokolwiek. Bądź wierny w swoim powołaniu, bo Bóg używa zwykłych narzędzi w zaskakujący sposób, żeby nieść chwałę Ewangelii i poszerzać swoje królestwo. I te fragmenty nas tego uczą. Pomimo tego, że są krwawe, to uczmy się widzieć tutaj tej duchowej rzeczywistości Królestwa Bożego. Pamiętajcie obietnicę z pierwszej Mojżeszowej. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je wpięte. I oczywiście jest mowa o Jezusie i szatanie, ale w historii też widzimy wypełnienie tej obietnicy. Choćby w historii takich osób jak Samson, Shamgar, Jael, Dawid, którzy niszczą olbrzymów, niszczą wrogów Bożego ludu i zaprowadzają pokój. Wróg naprawdę przeciwności mogą się wydawać straszne, powalające swoim widokiem, ale historia Shamgara uczy nas, że Bóg w jednej chwili może obrócić w proch moc wroga. Także czasami Bóg działa naprawdę w zaskakujący sposób. I chyba też takim zaskakującym zwrotem w historii była właśnie śmierć Chrystusa. To była najciemniejsza godzina w historii świata. Uczniowie byli przerażeni, byli kompletnie rozbici, myśleli, że już wszystko jest stracone, żywili nadzieję, że Mesjasz odbuduje Królestwo Izraela, ale Mesjasz został zdradzony, aresztowany, fałszywie oskarżony, bezprawnie skazany, zamordowany. A uczniowie mówili, a myśmy myśleli, że On odkupi Izraela. Ale był to Boży sposób zniszczenia diabła. I tak jak ktoś powiedział, że Boże dzieło posuwa się naprzód w bardzo dziwny sposób. Dowodem tego jest krzyż. Krzyż, który się wydawał być porażką, klęską Chrystusa, był czymś, co naprawdę pchnęło moc Ewangelii do przodu. Także czasami w obliczu naszych problemów, patrząc na świat, możemy myśleć podobnie, co uczniowie. No, co jest z tym obiecanym triumfem Chrystusa nad wrogami? Królestwo ciemności chyba zwycięża. Nie ma nadziei na lepsze jutro. I w tej najciemniejszej godzinie właśnie wielkie zaskoczenie. Diabeł zostaje pokonany. Tak? Myślał, że to już godzina jego zwycięstwa, ale to była tak naprawdę godzina jego śmierci. Ukąsił, owszem, potomka kobiety w piętę, ale sam otrzymał śmiertelny cios w głowę. W Księdze Sędziów czytamy, że Szamgar wyratował, wybawił Izrael i oznaczało to, że pokonał wroga, który uciskał Boży lud. Czyli znowu ta Ewangelia w cieniach, w obrazach, zapowiedziach. I w ten sposób Szamgar właśnie przywrócił Izraelowi tą przestrzeń życiową i to nie tylko w tym sensie politycznym, geograficznym, ale też w sensie duchowym, w sensie religijnym. I czytamy, że Izrael mógł potem wieść spokojne życie, pełniąc swoje obowiązki, pracując własnymi rękoma. Na pola znowu wyszli rolnicy, drogi zapełniły się karawanami, znowu rozwój i postęp stał się możliwy. I tak właśnie Księga Sędziów zwróci uwagę, że ona się tak kończy. Potem odeszli i wrócili do swoich posiadłości, odbudowali miasta i zamieszkali w nich. Każdy udał się do swego plemienia i do swojej rodziny. Także w końcu mogli przekuć miecze na lemiesze, w końcu wrócił pokój, tak jak w Szajer po zwycięstwie nad Sauronem był happy end. Także po tym wszystkim już chyba nas nie powinno dziwić, po tym, co dzisiaj czytaliśmy w Księdze Sędziów, że Chrystus był cieślą, czy synem cieśli, który pomagał swojemu tacie w prowadzeniu warsztatu. Był rzemieślnikiem. I to też, to nie był przypadek. Nie przypadkiem Chrystus umarł na krzyżu, czyli na kawałku ociosanego drewna. Czyli pokonał diabła przy pomocy rzeczy, która bardzo pasowała do tego, co robił wcześniej, do jego ciesielskiego powołania. Niech to też zachęci nas, że Bóg używa naszych narzędzi codziennego użytku, żeby nieść chwałę Ewangelii. Nie mówmy, a to nie jest duchowe. Wszystko, co robimy ze względu na Chrystusa, jest duchowe. Przewijanie niemowlaczków, zasikanych pieluch, naprawianie samochodów, robienie projektów przedszkola czy szkoły, cokolwiek, czymkolwiek się zajmujecie, powinniście robić to jak służbę dla Chrystusa. I oczywiście Izrael znowu grzeszył po tej historii. Bóg znów później wydaje Izraelitów w ręce oprawców. Ciemność znów się zakradła do ich codziennego życia, ale Szamgar był tylko cieniem. Tak? Pamiętajcie, że to nie był happy end ostatecznie. Historia jeszcze się toczyła. Szamgar był cieniem, zapowiedzią Chrystusa. To był przedsmak tego, co uczyni Chrystus. Także jeszcze raz kończąc, zachęcam, żebyśmy byli wierni w naszych powołaniach, tak jak Szamgar, jak Dawid, jak Jael. Mamy być takimi w cudzysłowie, rzemieślnikami, którzy swoimi narzędziami pracy ulepszają świat, zmieniają świat. Szamgar pewnie do czasu myślał, że no jego umiejętność posługiwania się ościeniem chyba nie za bardzo ma znaczenie w wielkich, potężnych, bożych planach. Po prostu robił swoje, aż w pewnym momencie Bóg użył jego umiejętności i jego odwagi. Także bądźmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołuje. Tak? Mamy różne obdarowania, ale to nie jest tak, że pewne zajęcia są bardziej duchowe niż inne. Pracowity hydraulik jest Bogu milszy niż leniwy ksiądz czy leniwy pastor. Chcę, abyście byli mądrzy, mówi apostoł Paweł, w tym, co dobre, a czyści wobec zła, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana przed nogami waszymi. To jest Boża obietnica, to jest nasza nadzieja. Dlatego Paweł mówi, zachęcam was, aby waszą ambicją było prowadzenie cichego życia, wypełnienie swoich obowiązków i praca własnymi rękami. Według Jezusa to właśnie cisi posiądą ziemię. Zgodnie z zapowiedzią Księgi Zachariasza, rzemieślnicy podbiją rogi, czy pobiją rogi. I w ten sposób Pismo Święte wynosi naszą codzienną pracę właśnie do takiej miary świętego oręża, którym niszczymy dzieła diabelskie. Tak, jeszcze raz, gotowanie zupy, sadzenie, pielęgnowanie ogrodu, sprzedaż części samochodowych czy hydraulicznych, prowadzenie warzywniaka na osiedlu. To są kreda, nie wiem, czy jeszcze w szkołach jest kreda. Nie ma. To czym się pisze na tablicy? Mazakiem? Też jest narzędzie pracy, którym niszczymy może diabła. To są narzędzia, które Bóg włożył w nasze dłonie, żebyśmy budowali chwałę Jego Królestwa. Także pamiętajmy o przykładzie Szamgara i naśladujmy go. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za nasze powołania, które też są naszym tym duchowym orężem, poprzez który przyczyniamy się do ulepszenia świata, do czynienia świata miejscem, które jest milsze Tobie i innym. Panie, dziękujemy Ci za różnorodność obdarowań w Twoim Kościele. Dziękujemy Tobie, Panie, za też przykład Bożych ludzi, chociażby w Starym Testamencie, którzy zapowiadali, obrazowali dzieło Chrystusa. Dziękujemy Ci za Szamgara, za jego pracowitość, jego odwagę, za to, że Panie też użyłeś go na pewnym etapie historii, aby przynieść wyzwolenie Bożemu ludowi, w czym również symbolizuje dzieło Chrystusa, który zdeptał łeb węża i przyniósł nam, swojemu ludowi, wyzwolenie. Wyzwolenie z duchowych zniewoleń, duchowej ciemności i grzechu. Panie, dziękujemy Tobie za właśnie tą chrystocentryczność całej Biblii, całego Pisma Świętego. I daj nam, Panie, prosimy Cię, właśnie te duchowe oczy, które dostrzegają chwałę Twojej Ewangelii w każdej części, każdej księdze Starego Przymierza. Prosimy Cię, Ojcze, abyś używał nas dla swojej chwały właśnie poprzez nasze codzienne zajęcia. Modlimy się o to przez imię Chrystusa. Amen. Amen.